tego roku. Słońce zaszło o 15.58, a my pracować dla Państwa będziemy aż do godziny 20. Do 19.00 przeglądę najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli emocje siatkarskie, m.in. występy siatkarek Enei PTPS-u Piła oraz pierwszoligowej drużyny Enei Energetyka Poznań, która walczyła zarówno wczoraj, jak i walczy dzisiaj. Będzie także sporo o koszykówce, nie tylko tej ligowej, ale także o półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski Koszykarek do lat 22. Ta impreza przez 3 dni w hali B na poznańskiej Kwiatce. Będzie także o halowych mistrzostwach Europy hokeistów na trawie, o polskiej reprezentacji męskiej mówić będziemy, ale także zbliża się ta sama impreza drugiej dywizji z udziałem naszej kobiecej drużyny narodowej. Będzie także o sporcie żużlowym, co prawda jeszcze nie w kontekście rywalizacji na żużlowych torach, bardziej organizacyjnych sprawach. Porozmawiamy z menedżerem ekipy pierwszoligowej Startu Gniezno, panem Rafałem Wojciechowskim. Będzie także spotkanie z kapitanem drużyny poznańskich Skorpionów, czyli ekipy, która obecnie nazywa się Spechaus PSŻ Poznań, Marcelem Kajzerem. No i zajrzymy także na to poznańskie jezioro Rusałka, gdzie odbyła się pierwsza tegoroczna odsłona stałego już cyklu City Trail, czyli bieganie na 5 km wokół tego jeziora. Będą także konkursy. 19 dzień stycznia, jak mówiłem, przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje, te, które do tej pory wydarzyły się na sportowych arenach.
A rozpoczynamy od przypomnienia dobrej informacji z niemieckiego Titize Neustadt, gdzie dzisiaj rozegrano kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ponownie na najwyższym stopniu podium imprezy stanął Dawid Kubacki, który dzisiaj był minimalnie lepszy od Japończyka Ryoyo Kobayashiego. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Timi Zajc, a w drugiej serii wystąpiła także jeszcze dwójka Polaków, Piotr Żyła, który ostatecznie został sklasyfikowany na ósmej pozycji, i Kamil Stoch, który zajął 24 miejsce. Po pierwszej serii odpadli Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Rosjanin Aleksander Bolszunow wygrał rywalizację na 15 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich, które odbyły się w czeskim Nowym Mieście. Dominik Bury zajął 33 miejsce w zmaganiach kobiet na 10 km. Najlepsza z Polek Izabela Marciszy także była 33. Triumfowała Norweszka Teresa Johaug. Monika Hojnisz-Staręga wywalczyła siódmą lokatę w biegu na dochodzenie na 10 km biatlonowego Pucharu Świata w niemieckim Ruhpolding. Zwyciężyła Norweszka Tiril Ekhof, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. O pucharowe punkty rywalizowali dziś także Alpejczycy. Slalom mężczyzn w szwajcarskim Wengen wygrał Francuz Clément Noël, a slalom gigant równoległy kobiet we włoskim Sestriere zakończył się zwycięstwem jego rodaczki Klary Dires. Polscy hokeiści na trawie nie utrzymali się niestety w elicie halowych mistrzostw Europy. W ostatnim meczu rozgrywanego w Berlinie turnieju biało-czerwoni ulegli dziś Belgom 4-7 i razem z Ukrainą spadli do tak zwanej drugiej dywizji. W finale Niemcy pokonali broniącą tytułu Austrię 6-3. Mówiliśmy o rozgrywanym dzisiaj zaległym spotkaniu pierwszej ligi siatkarek. Zespół Enei Energetyka Poznań walczy ze Stalą Mielec. Pamiętamy, że po trzech pierwszych odsłonach tego spotkania było 2-1 dla ekipy gości. Jak wygląda teraz sytuacja, Krzysztofie?
I jeszcze lepsza informacja, tym razem dla sympatyków Enei Energetyka Poznań. Zakończył się czwarty set i to wygraną drużynę poznańskiej 25-20. A więc w tym momencie rozpoczyna się w hali Citizen przy poznańskiej drodze dębińskiej tiebreak, który przesądzi o losach całego tego spotkania.
Na naszej antenie sporo o siatkówce, o koszykówce. Będzie także, przypomnijmy jeszcze raz, żużel, biegi, hokej halowy. To wszystko w tej godzinie audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy.
Radio Poznań pod koszami.
12 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie. Rozpoczynamy przegląd wydarzeń ligowych od koszykówki. Jeśli chodzi o męską ekstraklasę, tutaj 17. kolejka spotkań, jeśli chodzi o mecze zakończone. Śląskę Wrocław wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 106-84, a Anwil Włocławek wygrał z Warszawską Legią 105-79. Pozostałe dzisiejsze mecze trwają, a drużyna wielkopolskiego jedynaka w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli BM Slem Stal Ostrów Wielkopolski, zagra spotkanie 17 kolejki dopiero w najbliższy wtorek o 17.30 na wyjeździe w Zielonej Górze przeciwko drużynie Stelmetu Enei BC Zielona Góra.
Dwie porażki to niestety dorobek wielkopolskich drużyn na parkietach pierwszej ligi koszykarzy podczas tego weekendu. Sporo było emocji i dramaturgii w wyjazdowym spotkaniu zespołu Time Out Polonii Leszno, która dopiero po dogrywce przegrała w Kłodzku z ekipą Doralu Nysa 93-97. Porażka także na koncie Biofarmu Basket Poznań. Poznaniacy przegrali na wyjeździe w Pruszkowie z Elektrobudem 66-74, już tradycyjnie w ostatnim okresie tracąc szansę na końcowy sukces w ostatnich 10 minutach tego spotkania. Co ponadto w ramach tej serii Pogoń Prudnik przegrała z Sokołem Łańcut 79-86, Miasto Szkła Krosno uległo WKK Wrocław 67-70. Energa Kotwica Kołobrzeg przegrała z GKS-em Tychy 76-91, Księżak Łowicz pokonał Czarnych Słupsk 88-85.
Teraz już o drugiej lidze męskiej koszykówki. Rozpoczynamy od grupy A. Wybierzemy się do Międzychodu, bo tam koszykarze miejscowego Sokoła, którzy przed sobotnim meczem zajmowali czwarte miejsce w ligowej tabeli, podejmowali u siebie ostatnią drużynę drugiej ligi w tej grupie, czyli rezerwy bydgoskiej Astorii. Temu meczowi przyglądał się nasz reporter Kacper Witt.
W trakcie meczu kibice Sokoła skandowali setka, 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 no i udało się drugi raz z rzędu. Po zeszłotygodniowym zwycięstwie 106-87 nad AZS-em UMK Toruń w sobotę pod opieczni trenera Marcina Chodkiewicza zwyciężyli Astorię Bydgoszcz 106-61.
Miała być setka i znowu jest 106-61.
Staraliśmy się wyjść przede wszystkim bardzo skoncentrowani. Jakub Nowak, Sokół Międzychód. Graliśmy z ostatnim zespołem w tabeli, ale takie mecze zawsze są trudne, ponieważ oni walczą, że tak powiem, o życie. Każdy mecz chcą wyrwać, dlatego musimy utrzymywać koncentrację. No i tak też dzisiaj było, no czego efektem jest kolejny raz ponad 100 punktów. Jesteśmy zadowoleni.
Ile ta pasa będzie trwała tych 100 punktów?
Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Ciężko tak naprawdę ocenić. Wiadomo, każdy mecz jest inny. Jeżeli będziemy grali w ataku, tak jak gramy do tej pory, no to myślę, że ta pasa będzie dłuższa.
Jakie to było spotkanie?
No, Dawida z Goliatem tak naprawdę. Maciej Kulczyk, trener UTP Enea Astoria Bydgoszcz. Mój zespół jest tylko i wyłącznie oparty na zawodnikach juniorach, juniorach starszych. W proporcjach jest więcej juniorów niż juniorów starszych. To tak naprawdę dla nas celem są rozgrywki młodzieżowe. Rozgrywki drugoligowe są jakimś tam etapem przygotowań tak naprawdę i tylko wyłącznie traktujemy te mecze szkoleniowo. Zbieramy cięgi, ale zbieramy dużo doświadczenia i musi to zaprocentować na boiskach naszych rozgrywek młodzieżowych.
Tak, to jest młoda drużyna, jest to zespół rezerw ekstraklasowej Astorii Bydgoszcz. Oparta głównie, jak było widać, na młodych zawodnikach. Pierwszy sezon grają w drugiej lidze, zbierają doświadczenie.
Trafiliśmy na zespół z Międzychodu, bardzo ograny, bardzo zdyscyplinowany taktycznie. No niestety moi chłopcy nie są w stanie jeszcze na dzień dzisiejszy przy swoich umiejętnościach, przeciwstawić takiemu zespołowi, ale ja widzę światełko w tunelu.
Tutaj głośno nikt o tym nie mówi w Międzychodzie, ale chodzą takie słuchy, że koszykarze chcieliby, no przynajmniej do maja w playoffach, zagrać. Widzi pan w tej drużynie zawodników, którzy mogą realnie walczyć o awans?
Myślę, że tak. Zespół z dużym potencjałem i widzę, że też młodzi gracze zaczynają tutaj dość mocno aspirować do gry tam w pierwszej siódemce, pierwszej ósemce. Myślę, że tak. Zdecydowanie fajny zespół. Widać, że dużo grający ze sobą, ograny, czytający grę. Myślę, że duże szanse.
No my wiadomo, że tanio skóry nie sprzedamy. Będziemy walczyli do końca w każdym meczu o zwycięstwo. Będziemy oczywiście w playoffach, że tak powiem, gryźli parkiet i oby nas to zaprowadziło jak najdalej.
Najskuteczniejszy na boisku Jakub Simon z Sokoła zdobył 28 punktów i zanotował 16 zbiórek. Za tydzień międzychodzka drużyna odpoczywa. Mecz w ramach 15 kolejki drugiej ligi koszykarze z Międzychodu rozegrali już wcześniej. W wyjazdowym pojedynku z SMS-em Władysławowo Sokół wygrał 94-80. Z Międzychodu Kacper Witt, Radio Poznań.
Dziękujemy za te relacje. Przypominając, że Sokół Międzychód wygrał z Eneą Astorią Bydgoszcz rezerwami Astorii aż 106-61. Niezbyt pomyślne wieści, jeśli chodzi o występy innych drużyn w grupie A drugiej ligi męskiej koszykówki drużyn z Wielkopolski. Sklep Polski MKK Gniezno przegrał minimalnie w Toruniu z tamtejszym AZS-em UMK 78-80, a drużyna rezerwy Biofarmu Basketu Poznań w Pelplinie z Deką uległa aż 54-121. W innych spotkaniach Żak Koszalin wygrał z Energy Politechniką 88-72. Drużyna SMS-u PZ Kosz Władysławowo przegrała z rezerwami Arki Gdynia 61-64, a rezerwy Sopockiego Trefla przegrały z Notecią Inowrocław 78-89.
Zdecydowanie lepiej Wielkopolanom radzili sobie na parkietach drugiej ligi w grupie D. Trzy zwycięstwa. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne wygrała na wyjeździe z Ogniwem Szczecin 98-91. Obra Kościan przed własną publicznością pokonała AZS Basket Nysa 97-77, a Kosze Pleszew zwyciężył Polkonty Maximus z Wrocławia 81-69. W pozostałych spotkaniach tej serii BC Swiss Krono Żary gra właśnie z Gimbasketem Wrocław. Basketball Wrocław wygrał z KKS-em Tarnowskie Góry 86-88.
Na zegarze 17,5 minuty po godzinie 18 ligowego koszykarskiego przeglądu ciąg dalszy. Ligę już zaliczyliśmy, a tymczasem jeśli chodzi o ekstraklasę koszykarek i o pierwszą ligę, tym razem przerwa w rozgrywkach, a to między innymi dlatego, że odbywały się ciekawe rozgrywki młodzieżowe. Także w Poznaniu, w hali B, na poznańskiej Chwiałce. Półfinałowy turniej Mistrzostw Polski Koszykarek do lat 22 z udziałem wielkopolskich ekip Ostrowi, a także poznańskiego MUKS-u. Co tam się działo? Posłuchajmy.
Na poznańskiej Chwiałce przez 3 dni turniej półfinałowy Mistrzostw Polski do lat 22 koszykarek z udziałem dwóch wielkopolskich drużyn, między innymi gospodarzy tego turnieju, poznańskiego MKS-u. Dwa zwycięstwa, najpierw w piątek przeciwko ekipie Ostrowi, w sobotę przeciwko Politechnice Gdańskiej. Chyba z tych dwóch spotkań zdecydowanie trudniej na parkiecie było w tym drugim meczu. Kapitan zespołu gospodarzy Weronika Papiernik.
Wydaje mi się, że tak, ponieważ grałyśmy już wcześniej z zespołem z Ostrowa. Wiedziałyśmy, jaki to jest zespół i na jakie zwycięstwo nas stać.
Natomiast dzisiaj dramaturgia trochę większa była niż w piątek.
Jak najbardziej. Widać to przynajmniej po różnicy punktów. Do połowy bardzo dobry wynik. Trzymałyśmy się założeń. W trzeciej kwarcie trochę zabrakło nam koncentracji, ale dociągnęłyśmy wynik i bardzo się cieszymy.
Był taki moment, gdy z 19 punktów przewagi w czwartej kwarcie zrobiło się tylko 10 i wtedy pani, jak przystało na kapitana zespołu, najpierw akcja 2+1, później dwa rzuty osobiste i było zdecydowanie spokojniej.
Jasne, jak najbardziej zrobiłabym wszystko, żeby nasz zespół wygrał i tak się stało, więc się też bardzo cieszę.
To ostatnie spotkanie niedzielne z Sokołowem już spokojniejsze?
Myślę, że nie. Jest to bardzo waleczny zespół. Pokazał to wczoraj w meczu właśnie z Polibudą Gdańską i myślę, że będzie to tak samo wymagający przeciwnik, chociażby jak dzisiejszy.
Kolejna zawodniczka poznańskiego MKS-u. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Chyba powody do zadowolenia po tych dwóch pierwszych dniach turnieju są. Aleksandra Ziemborska.
Oczywiście, że są, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jeszcze jutro mamy mecz do wygrania.
Z tych dwóch spotkań chyba zdecydowanie więcej emocji przyniosło sobotnie z Politechniką Gdańską.
Oczywiście. Politechnika jest bardziej doświadczonym zespołem, więc mecz był bardziej wyrównany. Chcemy wygrać, żeby było 3-0, wiadomo. Im więcej wygramy, tym lepsze potem będziemy miały miejsce w grupie, bo jak wyjdziemy z pierwszego, to będą słabsi przeciwnicy, miejmy nadzieję.
Trener zespołu poznańskiego MOKS-u Maciej Wrodziński.
Cieszymy się z tego, co mamy, aczkolwiek no szkoda, że ta przewaga dzisiaj nie była wyższa, bo zawsze tych małych punktów trzeba gdzieś tam pilnować. W zespole z Politechniki Gdańskiej grały dziewczyny, które występują na co dzień w Ekstraklasie, Niedźwiecka i tak dalej, więc no dobry zespół i fajnie, że postawiliśmy się mocno tutaj i przede wszystkim dziewczyny bardzo fajnie realizowały założenia. Szkoda, że takie mówię, momenty krótkie dekoncentracji znowu się wkradły, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest.
Żył pan mocno tutaj na ławce rezerwowych, niezależnie od faktu, czy było tylko 10 punktów przewagi, czy ponad 20.
No ja mam taki styl prowadzenia zespołu, natomiast ja zdawałem sobie sprawę i zdaję sobie sprawę z tego, że te małe punkty mogą ostatecznie decydować, więc trzeba tutaj naprawdę zawsze pilnować wyniku. Jutro tak naprawdę decydujący dzień, pomimo tego, że mamy dwa zwycięstwa, ale jutrzejszy mecz będzie decydował, kto awansuje do finałów. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że Sokół wygrywa dzisiaj plus Sokół wygrywa jutro, to też ma dwie wygrane. Politechnika najprawdopodobniej też ma dwie wygrane, jeżeli jutro wygrywa z Ostrowem i my tak samo mamy dwie wygrane i małe punkty się liczą.
Na szczęście liczenie małych punktów zespołowi MOKS-u Poznań nie było potrzebne, bowiem dzisiaj zespół gospodarzy pewnie wygrał swoje trzecie spotkanie, wygrywające z Sokołowem Podlaskim 84-71 i z kompletem zwycięstw awansował do finałów Mistrzostw Polski koszykarek do lat 22. Drugą ekipą, która wywalczyła awanse z poznańskiego turnieju, jest Politechnika Gdańska. Dzisiaj zwyciężyła zespół Ostrowi, Ostrów Wielkopolski 89-47. Ostrowia to drugi wielkopolski zespół, który występował w poznańskim turnieju i przyjechał tutaj, nie ukrywali tego przedstawiciele ostrowskiego zespołu, po naukę. Przyjechał z młodszymi zawodniczkami, 16-18-letnimi. Wszystkie trzy mecze przegrane, niektóre bardzo wysoko, tak jak to wczorajsze z ekipą z Sokołowa Podlaskiego, aż 22-111, ale zawodniczki z Ostrowa Wielkopolskiego, tak jak wspomniałem, tutaj raczej dopiero się uczyły. Czekamy na sukcesy w przyszłości. Druga poznańska drużyna, czyli występująca także w tej kategorii wiekowej do lat 22, ekipa Eneja ZS-u Poznań już wcześniej zapewniła sobie awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski, a podczas tego weekendu w Lublinie walczyła w Młodzieżowym Pucharze Polski, ostatecznie zajmując w tych rozgrywkach trzecią lokatę. W meczu o trzecie miejsce akademiczki wygrały z UKS-em Basket SMS Aleksandrów Łódzki 57-44, a puchar walczyła drużyna Arki Gdynia, która w finale pokonała akademiczki z Gorzowa Wielkopolskiego 64-49.
22 minuty po godzinie 18:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Tyle na razie o koszykówce, choć może nie do końca, bo proponujemy Państwu kolejny nasz błyskawiczny, telefoniczny konkurs. Pytanie będzie jak najbardziej koszykarskie, związane z ekstraklasową drużyną, jedyną z Wielkopolski na parkietach kobiecego basketu Eneą AZS-em Poznań. W ostatnim tygodniu nastąpiła trenerska zmiana, odszedł El Medinio Manić. Proszę podać imię i nazwisko nowego szkoleniowca poznańskich akademiczek grających w ekstraklasie. Proszę podać imię i nazwisko nowego szkoleniowca koszykarek Enei AZS-u Poznań występujących w ekstraklasie, a do wygrania tym razem upominego powiatu poznańskiego, czyli między innymi ręcznik i bidon też. Jeśli gracie w koszykówkę, taki upominek może się przydać. 618-654-654 to telefon do naszego studia. Proszę podać imię i nazwisko nowego szkoleniowca koszykarek Enei AZS-u Poznań. A teraz gramy! No i mamy telefony, tutaj podały inne nazwiska, także między innymi takiego tymczasowego trenera na jeden mecz, pana Grzegorza Zielińskiego, ale chodziło nam oczywiście o nazwisko aktualnie prowadzącego już oficjalnie drużynę akademiczek koszykarskiej Ekstraklasie. Jakiego trenera, panie Marcinie? Halo, halo. Tak, tak, słuchamy, jesteśmy na antenie.
Pana Adama Zielińskiego, który zastąpił El Medina Omanicza.
Tak jest. Dziękujemy serdecznie, panie Marcinie, serdecznie gratulujemy. Te upominki, o których wspominałem, czyli efektowny niebieski ręcznik i bidon, trafią do pana. Proszę odebrać w naszym dziale promocji.
Dziękuję.
Serdecznie pozdrawiamy. A my, proszę państwa, zajmiemy się za 65 sekund siatkówką. I'm gonna lose ya. I'm gonna trick you, trick you, trick you, trick you one way or another.
Radio Poznań pod siatką.
Dalej podążamy tropem wydarzeń ligowych. Teraz siatkówka. Najpierw w kobiecym wydaniu. Wczoraj mecz ekstraklasy siatkarek w Pile. Zespół Enei PTPS-u podejmował drużynę łódzkiego klubu sportowego. Niespodzianki nie było. Ekipa gości wygrała 3-1. Dwa pierwsze sety właśnie dla zespołu z Łodzi. Wygrane do 15 i do 22. Nadzieja wstąpiła w kibiców gospodarzy po trzeciej odsłonie, którą Pilanki wygrały do 21, ale w kolejnej znów lepszy zespół łódzkiego klubu sportowego, zwyciężający 25-15 i ostatecznie wygrywając także całe spotkanie 3-1. W pozostałych meczach, które już się odbyły w ramach 14 kolejki Ligi Siatkówki Kobiet, Pałac Bydgoszcz po zaciętym spotkaniu przegrał z Dewelopresem Rzeszów 2-3, a Wolej Wrocław uległ zdecydowanie Chemikowi Police 0-3. Nie odbyło się spotkanie Budowlanych Łódź z Wisłą Warszawa. Dziś o 20.30 starcie Legionowi z BKS-em Bielsko-Biała, a jutro odbędzie się ostatni mecz tej serii z udziałem drugiej wielkopolskiej drużyny MKS-u Kalisz. Zespół z Kalisza na wyjeździe zagra z Radomką Radą. Początek tego spotkania w poniedziałkowe popołudnie o 17.30.
To jeszcze takie wyprzedzające dodam, że duże wielkopolskie emocje szykują się w następnej kolejce Ligi Siatkówki Kobiet. W najbliższą sobotę 25 stycznia o godzinie 18.30 w Kalisz Arenie dojdzie do wielkopolskich derbów. Energa MKS zagra z Eneą PTPS-em Piła. Za to dwa dni dużych emocji, jeśli chodzi o poznańską Halle City Zen i pierwszą ligę kobiecej siatkówki. Wczoraj absolutnie zgodnie z terminarzem meczy 19 kolejki spotkań Enea Energetyk Poznań kontra KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Na ten mecz wybrał się Dawid Cytrowski.
Nie było niespodzianki, nie było sensacji w meczu pierwszej ligi kobiet. Enea Energetyk Poznań pewnie pokonał KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3-0 w setach do 17, 14 i 23. Trener poznanianek Marcin Patyk. Panie trenerze, chyba to było najważniejsze, żeby wygrać szybko, żeby wygrać bez straty seta, żeby jak najwięcej sił zaoszczędzić także na ten niedzielny mecz ze Stalą Mielec.
Zgadza się. Mieliśmy swoje założenia ustalone na sobotę, na niedzielę. Szykowaliśmy się na to, w jaki sposób będziemy też zaczynać to spotkanie. Co będziemy robić kolejno, żeby cały zespół zagrał, żebyśmy zrobili rotację, żeby część też osób mogła zachować siły na jutrzejszy mecz. I dzisiaj takie ustawienie, w którym graliśmy, w którym od końcówki pierwszego seta, drugi, trzeci set, zagraliśmy bardzo, bardzo fajną siatkówkę.
Dużo te dominalne, rezerwowe minut tutaj dostały. Nie bał się pan tego, że gdzieś będzie szwankować zgranie?
Nie obawiałem się absolutnie o zgranie. My jesteśmy zgrani i to, że nie wychodzimy na co dzień, że tak powiem, jeżeli chodzi o kolejki w takich ustawieniach, to my siebie dobrze znamy już, także zdążyliśmy się dobrze zgrać. Nie obawiałem się, potrzebowaliśmy czasami troszeczkę spokoju i ten spokój tak naprawdę w najważniejszych momentach się znalazł, bo w trzecim secie mieliśmy troszeczkę na styku i to my byliśmy spokojniejsi i wygraliśmy trzeci set.
Bez większej historii w meczu Energetyka Poznań z KSZO Ostrowiec. Pewne zwycięstwo poznanianek 3-0 i MVP tego spotkania Ola Omelaniuk.
No mamy długi weekend przed sobą. Cieszymy się, że trener rozłożył nam siły na praktycznie będą dwa długie mecze. No to może łatwo wyglądało, ale to fizycznie jest ciężko, powiem tak. Jesteśmy cały czas w ciężkiej siłowni, no, pracujemy cały czas na treningach, no i nasze koleżanki odpoczną chwilę, a my pokazałyśmy, co potrafimy. Jeszcze jutro jest bardzo ważny mecz, no nie wolno tracić punktów przy takim przeciwniku.
Trochę emocji było tak naprawdę chyba tylko w trzecim secie, bo te pierwsze dwie partie zupełnie bez historii, do 14, do 17.
Mecz bez horroru to nie mecz.
Natalia Budnik dziś debiutuje w wyjściowej szóstce drużyny Enei Energetyka Poznań, ale się spieszy, bo po meczu studniówka, zgadza się?
Zgadza się, dokładnie.
To najpierw zapytamy o te wrażenia z boiska, jak ten debiut swój ocenisz?
Na początku trochę nerwowo, ale dziewczyny dużo mi pomagały i poczułam się pewnie i nie był to może mój najlepszy mecz, ale jak na debiut to myślę, że było dobrze, poprawnie i oby więcej takich meczy w przyszłości. Plan był taki, żeby i dać wszystkim pograć i szybko skończyć, więc udały się obie te rzeczy i bardzo się cieszymy z wygranej.
Poloneza tańczysz?
Tańczę.
No to na pewno studniówka po wczorajszym spotkaniu była udana. Przypomnijmy, w meczu 19 kolejki Enea Energetyk pokonał KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3-0 do 17, do 14 i do 23. W innych meczach tej 19 kolejki Karpaty Krosno przegrały z SMS-em PZPS Szczyrki 1-3. Toruńskie Budowlane przegrały walkowerem ze Stalą Mielec. Ta drużyna z Torunia niestety wycofała się z pierwszoligowych rozgrywek ze względów organizacyjnych. Akademiczki AZS Politechniki Śląskiej. Przegrały z Sanem Jarosław 2-3. Solna Wieliczka uległa Częstochowiance 0-3. A Unii Opole przegrała z Jokerem Świecie, najbliższym rywalem poznanianek w następnej oficjalnej 20. kolejce. Jokerem Świecie 2-3. Trwa jeszcze spotkanie, właściwie tiebreak, piąty, ostatni set dzisiejszego spotkania na parkiecie hali Citizen. Tam drużyna Enea Energetyka Poznań rywalizuje z Mielecką Stalą. To spotkanie jeszcze nie jest zakończone. Przypomnijmy, pierwsze dwie partie wygrały Mielczanki do 23, ale dwa kolejne sety stały się łupem podopiecznych Marcina Patyka. Wygrane poznanianek do 22 i do 20. Emocjonujący także początek tiebreaka 5-5, ale gdy tylko uzyskamy końcowy rezultat, to oczywiście Państwu audycji w sportowym rytmie go podamy. Oby to były dobre wieści dla entuzjastów kobiecej siatkówki tutaj ze stolicy Wielkopolski.
Teraz sprawdzamy, co działo się na parkietach drugiej ligi siatkarek. W grupie pierwszej ze zmiennym szczęściem radziły sobie wielkopolskie drużyny. Rezerwy Energetyka Poznań wygrały ze Spójnią Stargard 3-0. Politechnika Poznańska przegrała w Bydgoszczy z rezerwami tamtejszego pałacu 1-3. Zespół UKZPS-u Kościan uległ w Gdańsku Gdanii 0-3. A ponadto Truso Elbląg przegrało z Sokołem Mogilno 1-3. UKS ZSMS Poznań przegrał z Wieżycą Stężyca 0-3. W ramach tej serii spotkań pauzowała drużyna SMS-a Police. Przypomnę, 17. seria drugiej ligi siatkarek w grupie pierwszej.
Teraz druga liga siatkarek, ale grupa trzecia. Tutaj mamy jedyną wielkopolską drużynę, którą są rezerwy Energii MKS-u Kalisz, które spisały się świetnie w wyjazdowym meczu w Mysłowicach z tamtejszą Silesią Wolej, zwyciężające 3-0. W setach do 21, do 14 i do 13. W innych meczach 13. kolejki w grupie trzeciej drugiej ligi żeńskiej siatkówki Sokół Radzionków pokonał drugą drużynę SMS-u PZPS Szczyrk 3-1. Sobieski Oława przegrał z Chełmcem Wałbrzych 1-3, a Polonia Świdnica pokonała Olimpię Jawor 0-3. Mamy gorącą informację z hali Citizen w Poznaniu. Pierwsza liga kobiecej siatkówki. Okazuje się, że stare siatkarskie porzekadło, jak prowadzisz meczu 2-0, a tyle prowadziły Mielczanki, to przegrywasz po 5 setach. No i tak się stało, bo poznanianki okazały się w breaku lepsze od drużyny Stali Mielec. Zwyciężyły 15-13 i w całym meczu 3-2. To bodaj 11 z rzędu zwycięstwo drużyny Marcin Patyka w rozgrywkach pierwszoligowych. Za tę gorącą informację dziękujemy Zenkowi Milczewskiemu z Poznańskiej Telewizji, który tą radosną wieścią się z nami podzielił.
Wracamy do siatkówki już teraz w męskim wydaniu. Kolejna seria spotkań, 18 na parkietach pierwszej ligi z udziałem Krispolu Września. Niestety niezbyt dobre informacje, które napłynęły z Bielska Białej, gdzie Wielkopolanie ulegli tamtejszemu BBTS-owi 1-3. Bardzo zacięty pierwszy set, przegrany przez Krispol 28-30. Drugi również tym razem już zdecydowanie pod dyktando gospodarzy 25-18. Nadzieję dla Wielkopolan dała trzecia odsłona wygrana przez ekipę z Wrześni do 22, ale w czwartej znów gospodarze z BBTS-u zwyciężają 25-17 i wygrywają cały mecz 3-1. Ponadto w ramach 18 kolejki Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała ekipę SMS-u PZS Spała 3-1. Stal Nysa wygrała z Norwidem Częstochowa 3-0. Politechnika Lublin przegrała z KPS-em Siedlce 2-3. Zaksa Strzelce Opolskie uległa Gwardii Wrocław 0-3. Mickiewicz Kluczbork pokonał MCK IS Jaworzno 3-0 i takie same zwycięstwo gospodarzy 3-0 w meczu AZS-u AGH Kraków z Chorobrym Głogów.
Niedobra 15. kolejka w męskiej drugiej lidze siatkarzy. Porażki wielkopolskich drużyn to na własnym parkiecie. W Słupce drużyna Konspolu przegrała z Olimpią Sulęcin 0-3 w partiach do 21, do 16 i do 23. Także dotkliwa porażka 0-3 na teci Czarnkowu siebie ze gdańskim Stoczniowcem. Tutaj nieco bardziej zacięta rywalizacja w poszczególnych setach. Pierwszy przegrany przez Noteć do 24, drugi do 23, no i trzeci do 21. Ale niewielkie pocieszenie, bo w całym meczu 0-3. Trzecia wielkopolska drużyna w drugiej lidze męskiej siatkówki Wilkiewiczyn 24 stycznia, czyli w piątek, zagrają spotkanie z rezerwami gdańskiego Trefla. A w innym meczu tej grupy Stal Grudziące pokonała SMS Police 3-2.
Audycja w sportowym rytmie. Teraz chwila muzycznego oddechu. Później mówić będziemy o hokeju halowym.
These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though nothing can give reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, 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 oh. It feels so I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from.
Hokejowe Radio Poznań.
Za 20 minut godzina 19:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zgodnie z obietnicą teraz o halowym hokeju i o imprezach rangi Mistrzostw Europy. Dzisiaj zakończyły się męskie zawody o Mistrzostwo Starego Kontynentu. Ten turniej odbywał się w Berlinie. No i tutaj możemy w odniesieniu do polskiej reprezentacji stwierdzić, że miłe, złego początki nastąpiły. Polacy ostatecznie zajęli 7. lokatę w całym turnieju i niestety opuszczają elitę. Zaczęło się naprawdę bardzo dobrze, bo w fazie grupowej Polacy wygrali z Ukrainą 5-4. Później walczyli jak równy z równym z mistrzami świata, Austriakami. Wprowadzili nawet 2-1, ale ulegli 3-5. W ostatnim, wczorajszym meczu grupowym przegrali także biało-czerwoni z Rosjanami 4-5. Zatem pozostała walka o lokaty od 5-8. W pierwszym spotkaniu Polacy zremisowali z reprezentacją Czech 3-3. No i o wszystkim decydowało spotkanie z Belgami. Gdybyśmy wygrali to spotkanie, była szansa na zajęcie 5. miejsca. To dawałoby awans do halowych mistrzostw świata, ponieważ właśnie 5 drużyn z mistrzostw kontynentalnych w Berlinie zdobyło te kwalifikacje. Prowadziliśmy na początku 4. kwarty, dzisiaj z Belgami 4-3. No ale później była lepsza gra zdecydowanie drużyny belgijskiej, było ryzyko polskiego szkoleniowca Jacka Adriana, który prowadził biało-czerwonych w tym turnieju, było wycofanie polskiego golkipera, ale ostatecznie porażka 4-7 i siódma lokata w całej imprezie. Dodajmy, że w emocjonującym finale Niemcy pokonali reprezentację Austrii, której trenerem jest polski były hokeista na trawie reprezentacyjny Tomasz Schmidt 6-3, a w meczu o brązowy medal Rosja przegrała z Holandią 3-11. Tyle o męskich mistrzostwach Europy elity.
Nasi laskarze niestety spadają do drugiej dywizji, a o powrót do grona najlepszych drużyn starego kontynentu już w następny weekend walczyć będą w Chorwacji nasze hokeistki. O tym w rozmowie Grzegorza Hałasika.
Szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie Krzysztof Rachwalski. Rozmawiamy tuż przed halowymi mistrzostwami Europy drugiej dywizji kobiet. Reprezentacja Polski jedzie do Chorwacji, gdzie zagra 7 drużyn. Polki są w gronie faworytek do awansu do elity w halowym hokeju?
Ja myślę, że tak. Chciałbym, żebyśmy byli w gronie faworytów i myślę, że ten system, czyli rozegranie 6 meczów, czyli każdy z każdym przy 7 drużynach, rzeczywiście wyłoni te dwie najlepsze drużyny, które za 2 lata zagrają w elicie. I myślę, i mam taką nadzieję, że te przygotowania, czyli 9 meczów kontrolnych, no pozwoli się optymalnie przygotować do Mistrzostw Europy, bo nie pamiętam, kiedy reprezentacja w ostatnich czasach miała aż tyle gier kontrolnych.
Bo tak na dobrą sprawę, panie dyrektorze, to trzeba wyleczyć tego kaca po spadku sprzed 2 lat.
No tak, ja już wielokrotnie przed laty, jak byłem trenerem kadry, podkreślałem, że grupa no, jest na tyle specyficzna, że można zostać medalistą i równie dobrze w 2 lata później spaść. No, my podzieliliśmy losy też w pewnym momencie Holandii, która jako mistrz świata spadła do drugiej dywizji. Niestety takie są mistrzostwa Europy. No, oczywiście kaca mieliśmy ogromnego wtedy, natomiast szkoda, bo to było przerwana pasa sukcesów, bo byliśmy 3-krotnym medalistą Mistrzostw Europy, czyli przez 6 lat w cyklu 2-letnim zdobywaliśmy medale i szkoda i mam nadzieję, że teraz reprezentacja zrobi pierwszy krok, żeby wrócić do tych tradycji sprzed lat.
W chorwackim turnieju od 24 do 26 stycznia 7 drużyn, 2 awansują do elity. Kto tam będzie najtrudniejszym rywalem?
Ja myślę, że Rosja. Myślę, że Rosja, bo Rosja w każdym turnieju, bez względu czy gra na boiskach otwartych, czy gra w hali, pokazuje bardzo dobry hokej, szczególnie indywidualne wyszkolenie zawodniczek, więc myślę, że to będzie główny faworyt do tego, żeby awansować i liczę na to, że w gronie tej dwójki, tak jak powiedziałem wcześniej, znajdzie się również reprezentacja Polski.
Szkocja, Walia, Turcja, Chorwacja, Litwa. Niektóre drużyny znane z hokeja na trawie, niekoniecznie z halowej odmiany. Tutaj pewnie myślimy o bliskich drużynach.
Tak, no myślę, że to są nacje, które będą na pewno prezentowały bardzo dobrą grę w obronie i jeżeli my nie będziemy skuteczni, nie będziemy wykorzystywać swoich szans, to na pewno będzie w tych spotkaniach bardzo trudno o punkty.
Pojedzie Polska do Chorwacji w miarę optymalnym składzie?
Myślę, że tak. Myślę, że ta grupa póki co, która się przygotowuje, no mamy, mam nadzieję, niegroźną kontuzję Martyny Wypijewskiej, jednej z czołowych obrończyń reprezentacji Polski, ale myślę, że pozostała grupa z czwórką grającą na co dzień w Arminen Wiedeń no pojedzie i zrobi swoje.
To jest na pewno atut reprezentacji Polski, bo wiemy, że polska liga kobieca w halowym hokeju no jest miniaturowa, natomiast dziewczyny grające w Wiedniu mogą stworzyć taką naprawdę mocną formację na boisku.
Tak, tym bardziej, że tam rzeczywiście liga jest silniejsza. Jest to zespół mistrza Austrii, który przygotowuje się do klubowego pucharu i tam bardzo poważnie traktują tą halową odmianę hokeja i myślę, że to się przełoży też na grę bezpośredniej reprezentacji Polski.
Should crumble to
Niespełna kwadrans pozostaje do godziny 19. Przez najbliższych 8 minut mówić będziemy o rywalizacji na żużlowych torach. Choć oczywiście do rozpoczęcia ligowych rozgrywek mamy jeszcze 3 miesiące, ale zima to także ciekawy okres. Jeżeli chodzi o Speedway, to okres transferowo-organizacyjny. W ubiegłym tygodniu sporo mówiliśmy na temat ekipy Mistrzów Polski, czyli Fogu Unii Leszno. Dziś schodzimy trochę niżej. Najpierw wizyta w ekipie pierwszoligowego Startu Gniezno, a później na poznańskim Golęcinie, gdzie do nowego sezonu drugiej ligi szykuje się zespół poznańskich Skorpionów.
Kibice Speedwaya już oczywiście z utęsknieniem czekają, aż już tak ligowo zaczną rozgrzewać się te motocykle żużlowe. Pewnie też o tym myślą kibice w Gnieźnie, by zaglądać na Wrzesińską 25. Ekipa GKM Car Gwarante Startu Gniezno, menedżer Rafał Wojciechowski. Drużyna skompletowana, bo była prezentacja. Wszystko chyba okej. Okay.
Zdecydowanie tak. Mamy już plan wytyczony na przygotowania. Oczywiście teraz praca w klubie jeszcze wrze, ale w innych formach tutaj dopinanie umów, różnych rzeczy związanych jeszcze z budżetem, tematów organizacyjnych. Jeżeli chodzi o przygotowania, mamy zaplanowane już zgrupowanie. 2 marca zlatują i zjeżdżają się zawodnicy, ale także tu nasi miejscowi przyjeżdżają na testy wydolnościowe, które będą przeprowadzone po okresie przygotowawczym. Dzień później, 3 marca, wyjeżdżamy na krótki, integracyjny obóz w Szczyrku, 4-dniowy obóz do 7 marca, gdzie przede wszystkim mamy przedyskutować kilka elementów taktycznych, ale także spędzić miło czas integracyjnie, trochę pozjeżdżać na nartach, trochę takiego lekkiego rozruchu sportowego i po powrocie mamy wyjechać na tor. Zaplanowane są sparingi i no, przygotowanie do chyba do arcyciekawego pierwszego spotkania z, jakby nie było, z faworytem tych rozgrywek, czyli e-winner Apator Toruń i myślę, że już dzisiaj mogę zaprosić na to spotkanie wszystkich kibiców.
Chyba można być w miarę spokojnym także dlatego, że wcale gwałtownie nie zareagowaliście, przynajmniej takie wrażenie z zewnątrz, jeśli chodzi o klub, gdy nie udało się awansować w poprzednim sezonie do finału, było spokojniej. Też dlatego nie ma jakichś wielkich roszad kadrowych. Powiedzmy o tych zmianach, które jednak nastąpiły.
Musieliśmy uzupełnić skład przede wszystkim formacji seniorskiej, bo tutaj wiek seniora przyszedł Kevin Pfeiffer, dlatego w to miejsce ściągnęliśmy Marcela Studzińskiego. 18-letniego zawodnika, niespełnioną nadzieję, można powiedzieć, gorzowskich kibiców. Bardzo mocno wierzę w tego zawodnika, bo drzemie w nim olbrzymi talent. Mam nadzieję, że tego talentu nie zmarnuje, a my wszystko zrobimy, żeby się tutaj dobrze w Gnieźnie rozwijał. Wielu zawodników się o tym przekonało, że te warunki w Gnieźnie są bardzo dobrze tworzone i młodzieżowcy mają tutaj pole do rozwoju. Następnie no, troszkę przykra informacja, no, pożegnaliśmy się z naszym wieloletnim wychowankiem Mirosławem Jabłońskim. Myślę, że to pożegnanie nie jest na długi czas, może rozłąka na 1 czy 2 sezony. W to miejsce pojawił się Timo Lahti i trzeba powiedzieć, że to ma być lider, który ma ciągnąć tą naszą lokomotywę gnieźnińską i przyszedł właśnie z Daugavpils, profesjonalista o wielkim sercu i wielkich aspiracjach, myślę, że ekstraligowych, tak jak zresztą nasz klub ma takie aspiracje. Krok po kroku budujemy zespół na młodych zawodnikach, którzy ciągle się rozwijają i ciągle podnoszą swój poziom sportowy i myślę, że to przyniesie sukces w najbliższym lub najbliższych sezonach i to jest wielka postawa. Nie zapominamy także o naszym zawodniku, który wrócił z wypożyczenia z Gorzowa, Fryderyku Jakobsenie, który także drzemie w nim olbrzymi potencjał i ten zawodnik chce wiele udowodnić, dlatego uważam, że mam naprawdę mieszankę zawodników młodych, którzy są ambitni i mogą wiele osiągnąć i myślę, że w najbliższym sezonie 2020 udowodnią, że są sportowo już na tym poziomie, który gwarantuje to, żebyśmy mogli śmiało pukać do Ekstraligi.
To jeszcze króciuteńkę dopytam, bo tutaj padały też Timo Lahti, Jakobsen, krajowi liderzy, jeśli chodzi o tę formację seniorską, zdaniem menedżera Rafała Wojciechowskiego. Kto ma to ciągnąć?
Powiem tak, została zmieniona tabela biegowa i tabela biegowa daje nam duże pole manewru. Ona faworyzuje zespoły bardziej wyrównane. Ja uważam, że taki zespół właśnie posiadam. Nie mam zdecydowanego lidera, takiego, który byłby gwiazdą, a reszta by tak naprawdę do niego dociągała, tylko tak naprawdę mam w miarę na tylu wyrównanych zawodników, że każdy z nich, zresztą to pokazały średnie z 2019 roku, że mój zespół był bardzo wyrównany i uważam, że tak samo będzie w roku 2020, a tabela biegowa sprawia to, że możemy na tym tylko i wyłącznie skorzystać. Na pewno Adrian Gała, na pewno Oskar Pfeiffer, to krajowi liderzy. Na pewno Jura Pawlicz, który jest naszym kapitanem, który związał się z Gniezdem na wiele lat. I pozostali zawodnicy także, Oliver Benson. To są zawodnicy, którzy ten wynik zespołu będą ciągnąć i na nich mocno stawiam. Do tego formacja juniorska, to powiedziałem, Marcelu Studzińskim, jest jeszcze Damian Stalkowski, ale jest gro młodych zawodników, którzy zdali licencję, czyli jeżdżą już pierwszy rok, dlatego tworzymy dla nich drugą drużynę w drużynowych mistrzostwach Polski juniorów, żeby oni mogli się prawidłowo rozwijać i żebyśmy za rok mogli myśleć o tym, że mamy nadmiar juniorów dobrych i mieć ten ból głowy z tym związany, bo takie jest moje życzenie i taka jest nasz zamysł, jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój Startu Gniezno.
Speedway, Radio Poznań.
Można być pewnym, że jak w poznańskich Skorpionach coś się zmienia, to jedna osoba będzie niezmienna, bo może dwie. Prezes Arkadiusz Ładziński, Marcel Kaiser. Marcel, jesteś jednym z liczych obok Roberta Miśkowiaka, zawodników, którzy zostają na sezon 2020. Krótka twoja ocena, taka dwuzdaniowa, sezonem 2019.
Nie jestem zadowolony z tego sezonu. Sezon wcześniejszy był dużo lepszy. Niestety w połowie sezonu gdzieś tam troszeczkę moje relacje z trenerem były nie takie, jakie bym tego sobie życzył. I skutkowało to tym, że zostałem stroną składu i niestety nie mogłem do końca walczyć o awans do pierwszej ligi. No przykre to.
2020, nowe szczęście, nowa gra, nowa nazwa samej drużyny, która pojedzie na drugoligowych torach. No, skład już znamy. Jeszcze nie mieliście pewnie okazji spotkać się w jakimś szerszym gronie. Wiadomo, że jeszcze warunków do treningów torowych nie ma. Jak sądzisz, jak to może wyglądać?
Znamy się wszyscy tak naprawdę. Zespół na papierze wygląda dość przyzwoicie. Jednak nie zawsze papier odzwierciedla to, co jest w danym momencie zawodnika, daną formę. Pewnie na dniach się spotkamy, będzie jakiś obóz integracyjny i tak dalej. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku i zepniemy mocny, silny, współpracujący ze sobą przede wszystkim zespół. To są zawody drużynowe i będziemy walczyć o ten awans upragniony, który był na wyciągnięcie ręki dla Poznania.
Zmiana geometrii toru na poznańskim Golęcinie, 334 metry, to z perspektywy żużlowca, co oznacza? Ty wolisz takie bardziej techniczne tory, gdzie może być więcej walki?
Te skrócenie poznańskiego toru daje trochę więcej możliwości ścieżek, bo mając starą długość, ten tor był bardzo szybki na prostych i łuki były praktycznie możliwe, tam dwie możliwe ścieżki, więc teraz będzie więcej możliwości i nie będzie tylko zdecydowało to od tego, kto w tym momencie, w danym momencie najszybszy będzie miał motocykl dopasowany, bo to wyglądało tak bardziej jak wyścigi uliczne, czyli kto miał dopasował najlepsze ustawienia, to ten jechał dalej i kto wygrał z większą odległością. Teraz ten, który będzie miał troszeczkę gorzej ustawiony sprzęt, będzie miał możliwość gdzieś w tych ścieżkach znaleźć się i wyciągnąć tą prędkość, żeby wygrać z tym zawodnikiem, który w danym momencie miał ten motocykl troszeczkę lepiej ustawiony.
Będzie ciekawsza jeszcze ta rywalizacja drugiej lidze, skoro dołącza na przykład niemiecka drużyna z Gistrą, z którą zaczynacie sezon 5 kwietnia?
Ja myślę, że im więcej drużyn, tym ciekawiej i bo jest więcej możliwości. Fajnie, że dołączyli. Ja bym sobie życzył, żeby w takiej drugiej lidze było 10 zespołów. Wtedy te zawody liga by się nie kończyła dla niektórych, można powiedzieć, we wrześniu. Życzmy sobie tego, żeby jak najwięcej ośrodków było sportowych i żebyśmy mogli cieszyć się tą dyscypliną jak najwięcej.
Na konferencji prasowej przedsezonowej, właśnie tej pierwszej przedstawiającej nowego sponsora tytularnego, prezes Ładziński powiedział o trzech stopniach: awans do play-offu, później awans do finału, później awans do pierwszej ligi. Ile tych stopni uda się twoim zdaniem przeskoczyć na teraz?
Na mnie myślę, że awans do play-offów powinien być łatwym celem do zdobycia. Jeżeli chodzi o awans, no to ciężko mi mówić. Ja tutaj nie lekceważę nikogo, bo jak to mówię, to jest sport. Wszystko się może wydarzyć. Zdarzają się sytuacje losowe, sprzętowe, kontuzje. Są jakieś tam słabsze psychiczne dni danych zawodników, więc wszystko może się zdarzyć. Aczkolwiek wierzę w mój zespół. Mam nadzieję, że awansujemy.
Marcel Kaiser, jak słyszeliśmy, z optymizmem patrzy na zbliżające się kolejne rozgrywki na drugoligowych torach żużlowych. Audycja w sportowym rytmie po 19 na naszej antenie, sporo o piłce nożnej, między innymi w kontekście przygotowań do nowej rundy rozgrywek Ekstraklasy Lecha Poznań i pierwszej ligi poznańskiej Wartym, ale będziemy również w niższych klasach rozgrywkowych i sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w innych zespołach z Wielkopolski właśnie z tych niższych lig. Natomiast jeszcze przed godziną 19 wybierzemy się nad poznańską Rusałkę, gdzie podczas tego weekendu spotkali się miłośnicy biegania. O tym już za niespełna półtorej minuty.
Pierwszy w tym roku i czwarty w tej edycji. Poznański bieg City Trail, jeden z organizatorów Piotr Książkiewicz.
Mam nadzieję, że będzie ponad 800 uczestników. Jest to uzależnione zawsze na naszych biegach od pogody, ponieważ większość zawodników ma kupione karnety na cały cykl i wtedy rano wstają, patrzą, jaka jest pogoda i albo idą na nasz bieg, albo myślą, że pójdą na kolejny, bo trzeba zaliczyć 4 z 6.
A tak profesjonalnym okiem, jaka ta pogoda dzisiaj jest?
No pogoda jest idealna do biegania, aczkolwiek mając gdzieś z tyłu głowy jednak to, że mamy połowę stycznia i że ta pogoda powinna być zupełnie inna, trochę ciężko się z tego cieszyć, no bo jednak przeglądamy zdjęcia z naszych biegów, no to widać, no, że to ocieplenie klimatu nie jest tylko tym, o czym się mówi i pisze, ale no to też widać gołym okiem. My mamy 37 bieg tegorocznej edycji naszego cyklu i tylko raz mieliśmy śnieg. Do biegania pogoda jest dobra, z innych powodów nie najlepiej.
To jest wyjątkowa edycja, bo też zdaje się, że niedawno fajny jubileusz obchodziliście.
Tak, dokładnie 9 stycznia 2010 roku rozpoczynaliśmy naszą historię organizacji biegów tutaj dokładnie w tym miejscu nad jeziorem Zosałka. No świętujemy jeszcze nasze 10 urodziny, nie skończyliśmy na tym jednym dniu, bo jest to duże wydarzenie. Zrobiliśmy w tym czasie ponad 400 biegów, ponad ćwierć miliona osobostartów, więc no naprawdę sporo się działo i jest co wspominać i jest o czym opowiadać.
Zatem tak jak obiecywałem, wynik w okolicach 15 minut 20 sekund. Łukasz Nowak, wielkie brawa! Zwycięzca ubiegłorocznego cyklu City Trail Nationale Nederlanden, szósty zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wchodzi na 50 km, uczestnik Mistrzostw Świata.
Myślę, że stawka jest bardzo wyrównana. Koledzy naciskają, ale bardzo sprzyja mi trasa, która jest błotnista, śliska, bardziej siłowa. Ja nie jestem szybkim zawodnikiem, ale lepiej sobie radzę w trudniejszych warunkach i dwa biegi ostatnio pod rząd były właśnie w takich warunkach.
Ale jesteś też wysoki, pewnie też łatwo stracić jednak równowagę na takiej śliskiej trasie.
Zdecydowanie tak, najlepsi biegacze na świecie są dużo niżsi ode mnie, dlatego przede wszystkim fajna zabawa i czerpać radość jak największą spędzania czasu na świeżym powietrzu.
15.22 to oczywiście jeszcze nieoficjalne wyniki, ale orientacyjnie 15.22, taki czas na te 5 km dobry czy nie najlepszy, czy jak ty do niego podchodzisz?
Jeszcze tak szybko tutaj nie biegałem. Myślę, że około 15.15 dzisiaj było do wyśrubowania, ale wiadomo, głowa też trochę odpuściła, byłem pewny na ostatnim kilometrze, że wygram. To też pewnie spowodowało, że ostatni kilometr był trochę wolniejszy.
Jesteś liderem klasyfikacji generalnej i tak się zastanawiam, jak ty do niej podchodzisz. Czy to jest po prostu gdzieś przy okazji, czy jednak celujesz w to, żeby wygrać?
Oczywiście przy okazji, ale bardzo zależy mi o byciu tutaj na podium, o walce o pierwsze miejsce i mam nadzieję, że spełnię te swoje oczekiwania, małe cele. No i olbrzymią radość czerpię tutaj z przebywania z nimi w tym świetnym środowisku.
Polskie Radio Poznań.